Prawdopodobnie nie tylko odległość od stolicy sprawiła, że Ludwik XIV wybrał tę diecezję dla Bossuet. Drugą racją była stosunkowo duża ilość protestantów, którzy zamieszkiwali te tereny, a kaznodzieja królewski słynął przecież z dysput z nimi. Problem ten był szczególnie aktualny. Bossuet zgodnie ze swoimi zasadami wykazywał wiele umiarkowania względem protestantów zamieszkujących jego diecezję, a później względem nowych katolików, bowiem po odwołaniu edyktu nantyjskiego, który spotkał się z większą krytyką za granicą aniżeli w samej Francji, hugenoci, którzy nie wyrzekli się swojego wyznania, byli zmuszeni opuścić Francję. Biskup Zmo dbał o specjalne zakłady Nouvel Catholique dla nawróconych protestantów, gdzie uczono ich zasad wiary katolickiej. Nigdzie jednak nie znajdujemy wzmianki o surowości i zastosowaniu przez niego jakiejkolwiek formy przemocy, choć w swoich pismach nieprzejednanie zwalczał odstępców od kościoła rzymskiego. W Meaux Bossuet bardzo gorliwie oddaje się sprawom diecezji, stając się prawdziwie ojcem dla swoich owieczek, dbając o ich potrzeby duchowe i doczesne. Bardzo dużo czasu zajmuje mu korespondencja i to, co ciekawe, nie z wielkimi tego świata, ale ze zwykłymi ludźmi i zakonnicami, którym z wielką prostotą i dobrocią udziela porad duchowych. Bardzo często głosił też kazania niedzielne w zastępstwie swoich proboszczów i to stosownie do ich życzeń. Nie tworzył wokół siebie muru i każdy miał do niego dostęp. Gdy raz dziwiono się, że poświęcił dużo czasu jakiejś prostej staruszce, odpowiedział: a na cóż ja jestem? Czyż dusza ta nie została odkupiona krwią Chrystusową i czyż ona nie jest przedmiotem Jego miłości, tak samo jak dusza osoby inteligentnej i znakomitego rodu? Bossuet nie zaniedbywał wizyt kanonicznych i w stosunkowo krótkim czasie poznał wszystkie parafie swojej diecezji. Szczególną opieką otaczał zakony, czuwał jednak nad ścisłym przestrzeganiem reguły. Ślady tego znajdujemy na przykład w konferencji o milczeniu, jaką wygłosił do urszulanek w Meaux. Mówił on: miłujcie więc i szanujcie, drogie dusze, milczenie, tak potrzebne do utrzymania i zachowania wszystkich cnót zakonnych. Jak wam mówiłem, we wszystkich domach albo klasztorach mamy zawsze obowiązek zachowywać je w czasach i miejscach oznaczonych. To podtrzymuje ład. Wy, moje drogie córki, choć jesteście poświęcone społeczeństwu, ucząc młodzież, i wy także macie obowiązek milczenia zakonnego w pewnych porach, i zauważyłem, że wedle waszych przepisów macie się powstrzymywać bodaj od wszelkich rozmów i słów niepotrzebnych w ciągu dnia. A jeśli będziecie mówiły tylko wtedy, gdy potrzeba, zachowacie długie milczenie i nie rozproszycie się bezużytecznie. O ile był bardzo życzliwy i gotowy do wszelkich posług dla osób dobrych, o tyle był nieubłagany dla rozluźnionych. Ponadto trzeba dodać, że dbał bardzo, aby rodziny nowicjuszów wstępujących do zakonu nie poniosły strat materialnych. Będąc biskupem, zasłynął bardzo jako kierownik duchowy. Był bardzo stanowczy, ale niedespotyczny. Starał się nie być niezbędnym dla osób, które mu powierzały swoje dusze i pozostawiał im jak najdalej idącą samodzielność. To samo zaleca innym kierownikom duchowym, by nie dopuszczali do przywiązania do siebie osób słabych, ale, jak pisze, uczyńcie je wolnymi i o ile tylko możecie, utrzymujcie je w takim stanie, by mniej potrzebowały was i aby szły jakby zupełnie same, zgodnie z zasadami postępowania, które im dajecie. Sam prowadził życie bardzo ascetyczne, wstawał w nocy na modlitwę i co roku jeździł na rekolekcje do trapistów. Rzeczywiście, był człowiekiem modlitwy i przykładał do niej wielką wagę, o czym świadczą jego pisma. Między innymi znajdujemy jego słowa: największą, najskuteczniejszą, a jednocześnie najbardziej darmową ze wszystkich łask jest łaska wytrwania w modlitwie. Bossuet był nieodrodnym uczniem Wincentego a Paulo i jako biskup nie zaniedbał niczego, aby wspomóc biednych. Na przykład w sprawozdaniu z wizyt pasterskich z roku 1693 czytamy: ponieważ nędza była wielka, Bossuet przemierzał różne parafie swojej diecezji i zarządzał wszelkie możliwe środki, aby zaspokoić potrzeby biednych. Często pomocy materialnej udzielał w ukryciu, tak, że wiedzieli o tym tylko nieliczni. Świadczy to o tym, jak dobrze znał swoich wiernych i ich sytuację. Zadziwiające jest, ile zachował pokory. W roku 1695, po śmierci arcybiskupa Paryża, pojawiły się głosy, aby Bossuet zajął to stanowisko. Na co w jednym z listów biskup Mo pisze: są wszelkie dane, albo lepiej mówiąc, wszelka pewność, że Bóg tak przez miłosierdzie, jak przez sprawiedliwość, pozostawi mnie na moim stanowisku. Kiedy natomiast w 1697 roku dowiaduje się od nuncjusza, że miałby zostać kardynałem i wyjechać do Rzymu, pisze do swojego bratanka, który tam właśnie przebywał, aby nie czynił żadnych kroków w sprawie uzyskania tej godności. Krewny jednak nie mógł zrozumieć takiej postawy i nalegał, ofiarując swoje usługi, na co otrzymał odpowiedź: nie mnie przystoi czynić cokolwiek dla ambicji. Moją prawdziwą wielkością jest podtrzymywać mój charakter, budować i służyć Kościołowi. Na posłudze biskupiej upływały Bossuet kolejne lata. Nie przestawał także pisać. Właśnie wówczas wyszły spod jego pióra kolejne upomnienia protestantów. Ostatnie lata jego życia miały być jednak naznaczone kolejną kontrowersją teologiczną, w której brał udział. Audycja dziewiąta. Koniec XVII wieku oznaczał dla Kościoła francuskiego nie tylko kryzys instytucjonalny związany z ogłoszeniem artykułów gallikańskich, lecz także kryzys właściwego życia religijnego, czego przejawem był spór o kwietyzm. Chodziło tu o wzór pobożności, jaki zaprezentował w swoich pismach pod koniec tego stulecia Hiszpan Molinos. Zachęcał do codziennej komunii świętej i biernej postawy duszy. Jego zdaniem doskonałość polegała na akcie stałym, na czystej miłości, gdzie pragnienie nagród i obawa kar nie miały już udziału. Taki stan wywołuje oczywiście w duszy niezmącony spokój, który stał się ideałem kwietystów, a człowiek, który znalazł się w stanie takiego spokoju, już nie grzeszył. Nauka ta została potępiona przez papieża, ale mimo to znalazła zwolenników pośród księży i pobożnych wiernych. Na grunt francuski kwietyzm został przeszczepiony przez Barnabitę Lacombe oraz Madame Guyon. Pani Guyon przybyła do Paryża w 1686 roku i gorliwie opowiadała o swoich przekonaniach. Wkrótce pozyskała dla swoich poglądów kochankę, a potem drugą żonę Ludwika XIV, panią de Maintenon, oraz słynnego Franciszka Fenelon, przyjaciela Bossuet, a wkrótce arcybiskupa Cambrai. Poglądy pani Guyon wydały się podejrzane i wkrótce biskupi Noailles i Bossuet postanowili przyjrzeć się im bliżej. Zresztą sam Fenelon i główna zainteresowana proszą Bossuet, aby osądził dzieła kwietystyki i oświadczają, że są gotowi poddać się wyrokowi. Biskup Mo nie czytał jednak pism, bowiem wystarczyła mu deklaracja Fenelon, który powiedział, że przyjmuje taką samą doktrynę jak on. Sprawa jednak nie cichnie. Biskupi zajmują się pismami i wskazują miejsca, które wymagają korekty. Fenelon to czyni, a Madame Guyon podporządkowuje się wyrokowi wydanemu na konferencji w Issy w roku 1695, uznającemu ogłoszone przez nią poglądy za błędne. Wydawałoby się, że sprawa została zamknięta. Jednak tak nie było. Właśnie wówczas zaczęła się na nowo. Fenelon wydaje książkę Objaśnienia maksym świętych chrześcijan na temat życia wewnętrznego, natomiast Bossuet wskazówki co do modlitwy. Obydwie publikacje ukazują się w 1697 roku. W rzeczywistości stanowią wyjaśnienie stanowisk, jakie obydwaj biskupi przyjęli względem kwietyzmu. Książka Bossuet uzyskała wkrótce aprobatę papieską. Fenelon nie ustępował, biorąc w obronę panią Guillon i jej poglądy. Bossuet odpowiedział na to krytycznie. Rozpętał się na dobre spór między dwoma biskupami. Obydwaj angażują po swojej stronie różne osobistości. Bossuet jest popierany przez dwór i biskupów francuskich, natomiast za Fenelon, który udaje skrzywdzonego, opowiada się dyplomacja zagraniczna w Paryżu. Spór przedłużał się. Ostatecznie jednak w 1699 roku papież Innocenty XII uznał za gorszące i zuchwałe 23 twierdzenia zawarte w pismach Fenelon. Orędownik kwietyzmu pokornie poddał się wyrokowi Stolicy Apostolskiej. Wydawałoby się, że Bossuet odniósł w tym sporze zwycięstwo, lecz w rzeczywistości kłótnia ta obnażyła jego słabe strony. Ujawniła, jak bardzo może być uparty i jak gotów jest odwoływać się do samego papieża, aby pognębić Fenelon. Spór ten był drugim słabszym punktem w życiorysie Bossuet, który mimo to w całości swego życia dawał autentyczny wzór życia chrześcijańskiego i kapłańskiego. Trzeba dodać, że papieskie potępienie kwietyzmu w pismach Fenelon oznaczało też zwycięstwo trendu pobożności, który opierał się na zracjonalizowanej modlitwie i świadomych aktach woli, a odcinał się od najmniejszego cienia mistycyzmu, od uczuciowości w ogóle. Po zakończonym sporze o kwietyzm Bossuet wznawia korespondencję z Leibnizem w sprawie Unii Protestantów z Kościołem. Pierwsza wymiana korespondencji między niemieckim filozofem a francuskim biskupem nastąpiła jeszcze w 1691 roku z inicjatywy tego pierwszego. Wzajemne przekonywanie się i przedstawianie argumentów nie przyniosło żadnych konkretnych owoców. Zresztą trudno, żeby tak się stało, skoro niemiecki filozof na przykład nie uznawał uchwał Soboru Trydenckiego, a Bossuet twierdził, że Kościół nie toleruje odstępstwa od swojej nauki. Korespondencja ta jest świadectwem, że istniały już w XVII wieku idee zmierzające do zjednoczenia kościołów i że przedstawiciele kościoła oraz protestantów potrafili na ten temat rozmawiać. W ostatnich latach życia Bossuet nie przestaje polemizować. Wypowiada się przeciwko za daleko idącej kazuistyce, bierze udział w synodzie potępiającym błędy jansenistów, choć sam, to ciekawe, jakby skłaniał się ku niektórym ich poglądom. Najwięcej energii poświęcił jednak pismom wymierzonym przeciwko Ryszardowi Simon, który zaproponował nową krytyczną metodę badania Pisma Świętego, co zdaniem Bossuet stanowiło duże niebezpieczeństwo dla Kościoła. Obawiał się wszelkich nowości, uważał, że w interpretacji Pisma Świętego trzeba oprzeć się wyłącznie na dziełach ojców Kościoła. Bossuet jest jednak ciężko chory i coraz trudniej mu podróżować, pisać, prowadzić czynne życie, pełnić obowiązki biskupie. Mimo to w 1702 roku kończy obronę tradycji oraz ojców Kościoła, a także wyjaśnienie proroctwa Izajasza na temat Maryi. Pracuje też nad wykończeniem polityki z Pisma Świętego wyprowadzonej. W 1703 roku choroba jest już na tyle ciężka, że nie jest w stanie wrócić z Wersalu do Meaux, ale mimo to nie przestaje pisać. Nadal zadziwia innych swoją pracowitością. Odbywa jeszcze podróż między Paryżem a swoją diecezją, ale ostatecznie umiera w stolicy 12 kwietnia 1704 roku, zaopatrzony w sakramenty święte. Zostaje pochowany w Meaux, gdzie tak wiele serca włożył w swoją posługę duszpasterską. Mowę pogrzebową na cześć jego wygłosił inny wybitny kaznodzieja tego czasu, jezuita La Rue. Audycja 10. Bossuet nie był człowiekiem bez wad. Kiedy prześledzimy jego życie i twórczość, to znajdziemy ich niemało. Może nas oburzać jego postawa uległości względem króla na niekorzyść Kościoła w trakcie całego sporu gallikańskiego, zwłaszcza że patronem Polski jest święty Stanisław, który w analogicznej sytuacji zajmował stanowisko odwrotne. Dziwi mi się, ile energii wkłada Bossuet podczas sporu o kwietyzm, aby pognębić Fenelon, z którym przecież był wcześniej w zażyłych stosunkach. Inną wadą kaznodziei, o której nie wspominaliśmy wcześniej, była jego słabość wobec krewnych, którzy często domagali się od niego pieniędzy i protekcji. Szczególnie uwidoczniło się to, gdy Bossuet protegował bratanka na biskupstwo, choć był on tego absolutnie niegodny i jedynie kompromitował swojego wujka. W życiu codziennym Bossuet też nie był zbyt zaradny. Jego biskupstwo jako biskup hojnie rozdawał pieniądze ubogim i rodzinie, lecz sam żył bardzo ascetycznie. Był jednak świadomy swoich wad. Jego zastępca w Meaux pisał, że kiedy wyraził zdziwienie, że Bossuet radzi się go w sprawie własnego sumienia, on, któremu Bóg dał tyle światła, usłyszał w odpowiedzi: nie łudź się. Bóg człowiekowi daje światło jedynie dla innych, samego często pozostawiając w ciemnościach co do własnego postępowania. W liście do marszałka Bellefond Bossuet pisał: dziwna to rzecz, cenić tak bardzo cnotę, a nie posiadać jej wcale. Módlmy się jedni za drugich. Ta surowość wobec siebie i świadomość własnej niedoskonałości widoczna jest w pismach kaznodziei mogą nam tłumaczyć jego tak bardzo nieprzejednane stanowisko w sporze o kwietyzm. Dla niego po prostu było nie do pojęcia, jak można żyć w stanie nieustannego spokoju, karmiąc się jedynie miłością Boga, jakby człowiek pozbawiony był uczuć i namiętności. Bossuet zbyt dobrze znał naturę ludzką, aby móc się zgodzić z poglądami kwietystów. Bossuet jest polemistą, jak to widzieliśmy. Całe jego życie upłynęło na polemikach z protestantami, kwietystami, jansenistami, zwolennikami nowych metod interpretacji Pisma Świętego. Nie ustaje w obronie wiary wszędzie tam, gdzie widzi ją zagrożoną. Zadziwiająca jest jego energia duchowa i pracowitość, jego prostolinijność i nieustępliwość zarazem. Choć widać u niego wyraźne zamiłowanie do kontemplacji, o czym świadczą jego pobyty u trapistów, gdzie odprawiał co roku swoje rekolekcje, to jednak uważał, że ważniejsze jest czynne działanie w kościele. O jednym ze swoich kapłanów, który właśnie chciał wstąpić do trapistów, napisał: dobrzy kapłani jak ten nie mogą nic lepszego zrobić, jak służyć w wojsku duchowym i umrzeć na placu boju. Dokładnie takie było jego życie i faktycznie on sam umarł na placu boju, polemizując jeszcze tuż przed śmiercią z Ryszardem Simon na temat nowych metod interpretacji Pisma Świętego. Życie i twórczość Bossuet to twarda, wytrwała, prawie rozpaczliwa obrona przeszłości i tradycji. Nawet to, co z naszej perspektywy widzimy jako chybione celu, było naprawdę podjęte dla tej samej idei. Przyglądając się sylwetce Jakuba Benignusa Bossuet, możemy znaleźć pewne cechy, które narzucają wręcz porównanie go z Piotrem Skargą. Obydwaj byli kaznodziejami, i to najznamienitszymi w swoim narodzie, oraz wybitnymi pisarzami religijnymi. Obydwaj polemizowali z innowiercami. Znajdowali się w pobliżu dworu. Stanowili niepodważalny autorytet moralny dla swoich rodaków. Przy wszystkich tych podobieństwach istnieje jednak wiele różnic, które, co ciekawe, odzwierciedlają odmienność w przeżywaniu chrześcijaństwa we Francji i w Polsce w tamtym okresie, a w pewnej mierze także i dzisiaj. We Francji od czasów świętego Franciszka Salezego widać tendencję do koncentrowania się w życiu religijnym na duszy jednostki. Religia nie ma tam wymiaru narodowego, ale zachowuje wymiar polityczny, czego dowodem jest odwołanie przez Ludwika XIV edyktu nantyjskiego i wygnanie protestantów z państwa. Żywe jest przekonanie, że wystarczy być dobrym katolikiem, a wówczas i państwo takim się stanie. Odpowiadało to doskonale absolutyzmowi monarszemu tego okresu, bowiem król uosabiał państwo. Dla Bossuet było to naturalne. On sam w swoich kazaniach opisywał naturę ludzką, ale nie zwracał się nigdy do całego narodu czy w imieniu narodu, choć nie można mu odmówić patriotyzmu. Kochał on swoją ojczyznę w osobie króla. Piotr Skarga odwrotnie. Kochał króla w ojczyźnie. To ojczyzna była dla niego naczelną wartością. Dlatego nie ustawał w zabieganiu o dobro Polski. W swoich kazaniach, w swojej twórczości w ogóle zwraca się do całego narodu. Myśli o całej ojczyźnie. Dla niego religia nie jest tylko sprawą jednostki, ale całego kraju. Gdybyśmy zestawili pisma obydwu kaznodziejów, to zobaczylibyśmy charakter katolicyzmu polskiego i francuskiego. I może łatwiej byłoby nam zrozumieć wydarzenia, jakie zaszły w obydwu krajach w wieku XVIII. Francja w wieku oświecenia coraz bardziej odwraca się od swojego władcy i zaczyna krytykować istniejący ustrój, a wraz z nim i Kościół, który był w przymierzu z tronem. A ponieważ religia była poddana królowi, była bardzo zracjonalizowana i zindywidualizowana, więc łatwiej można było ją krytykować i atakować niżeli w Polsce, gdzie miała charakter nie tyle państwowy, co narodowy. Bossuet w swoich pismach i kazaniach sięga po argumenty racjonalne. Bardziej kieruje się rozumem niż emocjami. Piotr Skarga przeciwnie. Budzi uczucia i odwołuje się do nich. To również stanowi odbicie charakteru narodowego. Bossuet jest synem epoki racjonalnej. Dziedziczy już ideę Kartezjusza, choć sam przeciw nim występował. Natomiast Skarga jest synem narodu, gdzie emocje często brały górę nad zdrowym rozsądkiem. Nie chodzi tu o jakieś wartościowanie, lecz po prostu o wskazanie na odmienny charakter narodowy. Bossuet niewątpliwie umiera wraz z pewną epoką, w której pozostawił niezatarty ślad. Wiek XVIII jest już odmienny. Przynosi inny sposób myślenia, inne problemy, którym zapewne słynny kaznodzieja również starałby się stawić czoła. Co prawda, jak wspominaliśmy wcześniej, Bossuet przybył do Paryża na zaproszenie królowej matki, to jednak nie od razu głosił swoje kazania na dworze. Początkowo dawał rekolekcje dla mieszkańców Paryża i wśród nich zdobył sobie popularność. Ale w 1662 roku został zaproszony do wygłoszenia rekolekcji wielkopostnych na dworze wobec samego króla i ciekawa rzecz, młody kaznodzieja nie boi się napominać bezpośrednio Ludwika XIV. Już w pierwszych słowach mówiąc, chrześcijaninem jest się wówczas, gdy gardzi się życiem, umartwia swoje chucie zmysłowe i panuje nad swoją wolą. W dalszej części kazania padają następujące słowa. Nie jest dobre, jeżeli człowiek nie widzi nic ponad sobą. Ci więc, którzy nie widzą nic na ziemi, co mogłoby być dla nich prawem, tym bardziej powinni być przygotowani na przyjęcie prawa z góry. Tam wola najwyższa będzie sądziła królów tej ziemi, bo ich korona jest darem opatrzności, a berło narzędziem jej postanowień. Dlaczego padają tak ostre słowa? Pierwszy fragment tyczy się bezpośrednio mało przykładnego życia osobistego Ludwika XIV, który prawie jawnie trzymał przy sobie kochankę. Drugi fragment jest upomnieniem próżnej chwały królewskiej, gdyż zdarzało się, że król w swoim działaniu bardziej dbał o własne ambicje niż o rzeczywiste dobro państwa i swoich poddanych. Mimo twardych słów król był zadowolony z nowego kaznodziei, o czym świadczy fakt, że wysłał list z powinszowaniami do ojca Bossuet, gratulując mu syna. Jednak kolejne rekolekcje wielkopostne na dworze Bossuet daje dopiero 3 lata później. Król przestał na nie chodzić już po pierwszym kazaniu, bo bał się usłyszeć następnych wezwań do porzucenia swojej kochanki Ludwiki de la Valliere. Bossuet jednak nie zaniechał swoich napomnień i wystosował do króla listy, w których przypominał o obowiązku wielkanocnej spowiedzi, zaznaczając jednocześnie, że spowiedź bez poprawy, a nade wszystko bez zerwania z okazją do grzechu, nie jest nic warta. Dalej czytamy w liście do Ludwika XIV. Opowiadają o świetności twoich wojsk i o tym, czego one dokonać zdołają pod tak wielkim dowódcą. A ja, najjaśniejszy panie, tymczasem myślę w cichości serca o walce 100-kroć ważniejszej i o zwycięstwie 100-kroć trudniejszym, które ci Bóg zleca. Rozważ, najjaśniejszy panie, to słowo Syna Bożego, które zdaje się być skierowane do wielkich królów zdobywców. Co pomoże mężowi stanu zyskać cały świat, jeśli tymczasem straci swoją duszę i jakiś zysk zdoła mu wynagrodzić szkodę tak znaczną. Cóż by ci, najjaśniejszy Panie, pomogło być postrachem i zwycięzcą na zewnątrz, jeśli wewnątrz będziesz zwyciężonym i niewolnikiem? Apelowanie do królewskiego sumienia przyniosło oczekiwany skutek i na jakiś czas Ludwik XIV oddalił panią de la Valliere. Nie na długo jednak. A wkrótce potem wziął sobie kolejną maitresę, panią de Montespan. Tymczasem Ludwika de la Valliere bardziej wzięła sobie do serca napomnienie królewskiego kaznodziei i autentycznie się nawróciła pod wpływem słów Bossuet, o czym jeszcze będziemy mówić. Powyższe fragmenty kazań i listów Bossuet pokazują nam, jak wyglądały stosunki na dworze, jak daleko życie tam odbiegało od przekazań. Ale możemy też zobaczyć, że w tej walce duchowej słowo kaznodziei nie zawsze pozostawało bezowocnym. Dwór królewski stanowił ówcześnie prawie wyizolowany świat, państwo w państwie, i gdy w miastach i wsiach francuskich XVII wieku życie religijne faktycznie było bardzo rozwinięte i postawione na wysokim poziomie duchowym, o tyle na dworze było przeciwnie. Stąd ostrość słów Bossuet, który nie tylko napominał, ale i zachęcał do konkretnych dobrych poczynań. Dzięki jego kazaniom i zwracaniu uwagi na ubogich, król nabył w Polsce dodatkowy zapas zboża, a za przykładem króla dworzanie nieraz ofiarowali pieniądze i kosztowności na żywność dla cierpiących głód. Bossuet nie przestawał także w swoich kazaniach i rozmowach prywatnych polemizować z protestantami, czego owocem były nawrócenia do kościoła. Pośród nawróconych był m.in. marszałek królewski La Turenne, z którym zresztą Bossuet cały czas pozostawał w przyjaźni. Podobnie jak z protestantami, słynny kaznodzieja rozmawiał również z jansenistami. W 1664 roku przybył na przykład do Port Royal, gdzie próbował przekonać zakonnice o ich błędach doktrynalnych. Lata, które Bossuet spędził w Paryżu, głosząc kazania mieszkańcom stolicy oraz na dworze królewskim oraz powierzanie mu przez władze kościelne różnych misji, wszystko to sprawiało, że stawał się on faktycznie postacią coraz bardziej znaczącą, a jego autorytet wzrastał. Sam król, mimo tego, że usłyszał wiele twardych słów pod swoim adresem, bardzo cenił Bossuet i w 1669 roku zamianował go biskupem na południu Francji w Condom, bowiem był to czas, gdy biskupów wybierał król, a papież potwierdzał i udzielał zgody na wyświęcenie nowego biskupa. Bossuet nigdy nie objął tej diecezji i wkrótce zrezygnował z biskupstwa, zwłaszcza, że król powierzył mu nowe zadanie. W 1670 roku mianował go wychowawcą swojego syna. Wydarzenie to stanowi początek kolejnego etapu w życiu Bossuet, który zaowocuje przede wszystkim napisanymi przezeń dziełami. Audycja piąta. W monarchiach każdy potomek jest witany z ogromną radością, bo zapewnia on ciągłość dynastii i stabilizację w państwie. Również i pierworodny syn Ludwika XIV był dla ojca wielką nadzieją i przekładano wielką wagę do możliwie najlepszego jego wychowania oraz wykształcenia. Starano się dla niego dobrać możliwie najlepszych nauczycieli. Obok Bossuet głównymi wychowawcami i nauczycielami Delfina byli Oktawiusz Perigny, który był autorem planu kształcenia królewskiego syna oraz tym, który wprowadzał go w sprawy bieżące i w administrowanie krajem. Drugim nauczycielem był biskup Avranches Piotr Daniel Huet, wielki erudyta, zakochany w antyku i językach klasycznych, znawca nauk przyrodniczych, a trzecim Flechier, również znany kaznodzieja, który będzie nauczycielem języków obcych oraz hebrajskiego. Bossuet natomiast zajmował się nauczaniem teologii, filozofii oraz historii. Należy tu jeszcze wspomnieć o księciu de Montausier, który był guwernerem Delfina. Delfin jednak nie był dzieckiem skorym do nauki. Miał 9 lat, kiedy Bossuet podjął się zostać jednym z jego nauczycieli. Był z natury dobry i towarzyski, wrażliwy na ludzkie cierpienia, żywy, chętny do walki i zaprawiania się w ćwiczeniach fizycznych. Jednak do książek zabierał się z wielkim ociąganiem. Bossuet tak pisze w liście do marszałka de Bellefonds o trudnościach z nauczaniem królewskiego syna. Trzeba wiele znieść z umysłem tak niepilnym. Nie ma się żadnej dostrzegalnej pociechy. Kroczy się, jak mówi święty Paweł, z nadzieją wbrew nadziei. Módl się za moje dziecko i za mnie. Rzeczywiście Bossuet nie był wybitnym pedagogiem. Starał się ile mógł, aby możliwie dużo przekazać swojemu uczniowi, ale nie miał do tego talentu. Zwłaszcza, że książę de Montausier zaczął surowo karać chłopca. Delfin nie był też specjalnie kochany przez swojego ojca, który chciał w nim od razu widzieć błyskotliwego młodzieńca, zdolnego tak do wojny, jak i do administracji. A tymczasem królewski syn często robił wrażenie ospałego leniucha i niedojdy. I tak też nierzadko przedstawiano go w historiografii. Bossuet starał się wychowywać swojego ucznia do samodzielności, co mu się chyba udało. Trudno jednak byłoby powiedzieć, jaki oprócz tego wpływ miał na swojego wychowanka, który nigdy nie odziedziczył korony po Ludwiku XIV, gdyż umarł w 1711 roku. Relacje między Delfinem a Bossuet nie były bardzo zażyłe, co wynikało przede wszystkim z surowej natury tego drugiego. Spośród przedmiotów, których miał się nauczyć Delfin, największą rolę odgrywała historia. Bossuet wskazywał mu więc błędy królów i nieszczęścia, które były ich skutkiem. A żeby zaś książę nauczył się historii, kierowania sprawami, tłumaczył mu ich stan i pytał o zdanie, a następnie na podstawie doświadczenia wskazywał drogę postępowania. Bossuet miał na celu przede wszystkim wszczepienie młodemu królewiczowi prawdy, że wielcy tego świata, papieże i królowie, mają przed Bogiem największą odpowiedzialność i że będą przez Boga i historię najsurowiej osądzani. Za przykład podawał świętego Ludwika, w którym cenił świętość właściwą królom, która nie tyle polegała na nadzwyczajnej pobożności, co na sprawiedliwości, dobroczynności, odwadze w bitwie, pracowitości oraz innych przymiotach dobrego króla opartych na zasadach chrześcijańskich. Lata preceptoratu Delfina nie upłynęły Bossuet wyłącznie przy jego boku. Był przede wszystkim bardzo aktywny na polu naukowym. W czerwcu 1671 roku został wybrany do Akademii Francuskiej, gdzie brał czynny udział w spotkaniach naukowych. 3 lata później towarzyszy swojemu wychowankowi w kampanii wojennej, toczy się wówczas wojna z Holandią, gdzie wyraźnie uwidacznia się charakter młodego następcy tronu, który szukał każdej sytuacji, aby uniknąć nauki. Bossuet nie przestawał też angażować się w sprawy dworskie. W 1675 roku na krótko jego wpływy na dworze zwiększają się, gdyż został kierownikiem duchowym króla, starając się go za wszelką cenę nakłonić do porzucenia kochanki pani de Montespan. Rok wcześniej dokonało się natomiast nawrócenie poprzedniej Madame de la Valliere. Po przeprosinach królewej odeszła z dworu i wstąpiła do klasztoru, gdzie w czerwcu 1675 roku złożyła śluby zakonne, na których kazanie wygłosił sam Bossuet i gdzie pobożnie żyła do końca swoich dni. Tymczasem król uparcie postawił na swoim i oddalił Madame de Montespan dopiero 2 lata później. Pośród całego zamieszania dworskiego oraz wychowywania Delfina wielką radością dla Bossuet były zainicjowane przez niego konferencje tygodniowe, które miały na celu dyskusję nad poszczególnymi księgami Pisma Świętego, na których gromadzili się najwybitniejsi teologowie francuscy tego czasu. Bossuet nieustannie czyta, przygotowując się do zajęć z Delfinem i również zaczyna pisać swoje najciekawsze dzieła.